nasz gość, pan profesor Mirosław Piotrowski, poseł do Parlamentu Europejskiego. Witam serdecznie, panie profesorze, szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam serdecznie ojca i wszystkich radiosłuchaczy.
Panie profesorze, doszło do porozumienia, jak napisał Donald Tusk, jak mówił na konferencji po obradach przywódców państw Unii Europejskiej. Jest deal pomiędzy Wielką Brytanią a pozostałymi członkami Unii Europejskiej. Ten deal teraz musi zostać potwierdzony przez obywateli brytyjskich w ramach referendum, ale czy jesteśmy bliżej tego, że Wielka Brytania pozostanie w Unii Europejskiej, czy też w zasadzie należy wciąż czekać na wyniki referendum?
Po zawarciu kompromisu przede wszystkim premier Wielkiej Brytanii David Cameron zapowiedział, że będzie rekomendował zarówno swojemu rządowi, jak i obywatelom Wielkiej Brytanii, aby w referendum opowiedzieli się za pozostaniem tego kraju w strukturach Unii Europejskiej. Gdyby kompromis nie został zawarty, wówczas Cameron nie rekomendowałby tego i sam opowiedziałby się, czy też zostałby zmuszony do opowiedzenia się za wyjściem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, a biorąc pod uwagę, że partia UKIP na czele z Nigelem Farage'em od dawna zachęca do wyjścia tego kraju ze struktur Unii Europejskiej. Przypomnę, że w ostatnich wyborach do Parlamentu Europejskiego to ona wygrała te wybory, a na drugim miejscu uplasowała się partia Davida Camerona. Wówczas, gdyby ten kompromis nie został zawarty, to de facto moglibyśmy już mówić o tym, że Wielka Brytania znalazła się poza burtą Unii Europejskiej. Stąd też ten kompromis, przez niektórych tak wychwalany, a innym z kolei kojarzący się z kompromitacją, doprowadził do tego, że jest szansa, aby Wielka Brytania pozostała w Unii Europejskiej, ale zależeć to będzie od brytyjskiego społeczeństwa i z jednej strony od warunków, które wynegocjował David Cameron, na które zgodziły się inne kraje członkowskie, także Polska, ale co nie mniej ważne, a może ważniejsze, w jaki sposób zostanie to przedstawione, czyli sprzedane społeczeństwu brytyjskiemu.
Wszyscy uczestnicy tych negocjacji wracają do swoich państw i mówią o tym, że odnieśli sukces. Czy jest możliwe, albo jak zdefiniować ten sukces wszystkich 28 państw, które brały udział w tych negocjacjach?
Mamy do czynienia z podręcznikową sytuacją negocjacji, w tym wypadku negocjacji międzynarodowych. Kompromis osiąga się w ten sposób, że każda ze stron musi z czegoś zrezygnować. I do końca trzecia strona, czyli społeczeństwa, nie są świadome, na jaki kompromis poszły obie strony, gdyż nie znają punktu wyjścia, tak naprawdę punktu wyjścia negocjacyjnego, gdyż on jest ukrywany ze względu na dobro tychże negocjacji. I powracam do sytuacji klasycznych negocjacji, gdzie przy zawarciu porozumienia każda ze stron twierdzi, że odniosła wielki sukces. Tak jest w przypadku zawarcia, powiadam, każdego porozumienia, które kończy negocjacje. I w taki sam sposób zachowują się strony brytyjska i strona unijna, jak jest naprawdę, i zechcą oczywiście przekonywać do tego poszczególne kraje, które reprezentują. Jak jest naprawdę, okaże się dopiero w szczegółach, bo dopiero implementacja tych uzgodnień wewnątrz kraju, zwłaszcza w Wielkiej Brytanii, ale będzie to też rzutować na, jak sądzę, regulacje we wszystkich krajach członkowskich, doprowadzi do skonsumowania tegoż porozumienia i dopiero odczujemy jego owoce, czy będą one słodkie, czy też gorzkie, a może nawet zatrute.
Panie profesorze, to co zostało uzgodnione, to jest jedno. Drugie, to co się jeszcze na ten temat dowiemy. Rząd polski mówi, osiągnęliśmy cele negocjacyjne i wymienia te cele, które zostały osiągnięte. Po pierwsze, nie będzie likwidacji świadczeń wypłacanych dla dzieci mieszkających w Polsce, a których rodzice pracują w krajach Unii Europejskiej. Będzie indeksacja tych świadczeń. Świadczenia dla dzieci mieszkających w krajach Unii Europejskiej ze swoimi rodzicami pozostają niezmienione. To jest pierwszy cel negocjacyjny, który, jak mówi polski rząd, został osiągnięty. te cele warto, myślę, tutaj wymienić i poproszę pana profesora o komentarz. Dla dzieci mieszkających w Polsce, których rodzice pracują w Unii Europejskiej, indeksacja świadczeń jest odłożona w czasie do 2020 roku. Indeksacja nie będzie obejmowała żadnych innych świadczeń. Obroniliśmy prawa Polaków, którzy już pracują na Wyspach. To około 800 tysięcy osób. Mechanizm bezpieczeństwa zwiększa tylko brytyjskie nieskładkowe dodatki do najniższych wynagrodzeń dla nowo przybyłych pracowników. Mechanizm nie może być użyty przez żadne inne państwo. Skróciliśmy czas działania mechanizmu bezpieczeństwa do 7 lat. Wielka Brytania proponowała 13. Uruchomienie mechanizmu bezpieczeństwa będzie oparte o wskaźniki makroekonomiczne, które będą podstawą dla działań Komisji Europejskiej. Mechanizm bezpieczeństwa nie może być uruchamiany na polityczne życzenie. Po 6, indeksacja będzie oparta nie tylko o standard życia, ale również o wysokość świadczeń dzieci w kraju pobytu dziecka. Gwarantuje to osobna deklaracja Komisji Europejskiej, więc wydaje się, że ten program 500+ tutaj bardzo wspomoże te indeksacyjne wskaźniki. I po 6, indeksacja nie obejmie pracowników dojeżdżających do pracy w innym kraju Unii Europejskiej. Jak pan skomentuje osiągnięcie tych 7 celów negocjacyjnych przez rząd pani premier Szydło?
Wedle tego komunikatu, który i ojciec przeczytał tutaj i znamy z innych przekazów prasowych i komentarzy analityków również zagranicznych, sytuacja jawi nam się jako zadowalająca. Jakkolwiek ogranicza dotychczasowe prawa Polaków na Wyspach. Mówimy tutaj o okresie hamulcowym 7 lat, a rząd brytyjski, jak ojciec powiedział, proponował lat 13. No ale wracam do systemu negocjacji. Jeśli Cameron chciał osiągnąć, żeby ten mechanizm trwał 7 albo 10 lat, to musiał wyjść z pozycji 13 lat. Stąd też nie wiemy tak naprawdę, czy to jest ustępstwo Camerona, czy z góry zaplanowana strategia. Oczywiście zachowanie tych przywilejów przez Polaków, którzy pracują już na Wyspach, a zwłaszcza ich dzieci w kraju, jak ojciec powiedział, do stycznia 2020 roku, czyli przez 4 lata, może zadowalać, ale z drugiej strony dotychczas Polacy mieli to zagwarantowane bez żadnych limitów czasowych. No i oczywiście idzie o osoby, które napływają w tej chwili do Wielkiej Brytanii i ten okres i składkowy, i kwestie związane z zabezpieczeniem socjalnym będą rozłożone w czasie. Więc są pewne ograniczenia, ale w tym kontekście, w którym się znajdujemy, powtarzam, że ja to odczytuję jako porozumienie zadowalające, bo trzeba sobie zdać sprawę, w jakiej sytuacji się znaleźliśmy. Otóż premier Cameron, przymuszony przez społeczeństwo brytyjskie, a także partię UKIP, o której mówiłem, Nigela Farage'a, był zmuszony do zapowiedzi zorganizowania referendum w sprawie wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Jeśli Polska okopałaby się na stanowisku, że niczego nie zmieniamy, to odpowiedzią Brytyjczyków byłoby wyjście, czyli zadeklarowanie, zarekomendowanie społeczeństwu brytyjskiemu wyjście ze struktur Unii Europejskiej i de facto straciliby już wszystkie te przywileje wynikające z prawa, które mają, bo wówczas rząd brytyjski mógłby swobodnie regulacje te wprowadzać, nie konsultując z partnerami. Więc w tym kontekście, powtarzam raz jeszcze, to porozumienie jawi się jako zadowalające, zadowalające obie strony i pozwalające przedstawić to jako sukces zarówno w Wielkiej Brytanii, jak i w Polsce, jak i w innych krajach Unii Europejskiej. Ale to jeden z punktów negocjowanych. Przypomnę, że Wielka Brytania zaczynała negocjacje z planem czteropunktowym, z dodatkiem jeszcze właśnie tych kwestii socjalnych. I gdzieś tutaj umyka nam postulat Wielkiej Brytanii niezdążania do superpaństwa, choć ona sama stwierdziła, David Cameron powiedział, że Wielka Brytania chce pozostać członkiem Unii Europejskiej, ale nie współtworzyć superpaństwa. Mówiła jednak, że będzie to korzystne również dla krajów, które nie przyjęły waluty euro, czyli także dla Polski, i chciała wzmocnić siłę parlamentów narodowych. W chwili obecnej nie słyszę, aby w przekazach medialnych ktoś podkreślał te wątki, na które kładł nacisk chociażby minister spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii, spotykając się z nami, czyli z grupą europejskich konserwatystów i reformatorów w Brukseli, w Parlamencie Europejskim. Otóż Wielka Brytania negocjowała przede wszystkim dla siebie i dla londyńskiego City, o czym również się nie mówi. Londyńskie City to banki i instytucje finansowe, które zasilają budżet Unii Europejskiej w wysokości 10%, a więc jest to 1/10 budżetu Wielkiej Brytanii i domagała się to City deregulacji unijnych i z pewnością zapadły decyzje, które powinny satysfakcjonować City, a co do których szczegółów jeszcze nie mamy wiedzy pełnej.
No właśnie, ważną sprawą jest ta wizja Unii Europejskiej reprezentowana przez Davida Camerona i społeczeństwo brytyjskie. My nie chcemy należeć do żadnego superpaństwa i żadne ograniczenia i żadnego rodzaju restrykcje czy w ogóle wizja pójścia Unii Europejskiej w tym kierunku nas nie interesuje i nigdy nas nie dotknie, ponieważ zastrzegamy to sobie.
Zarówno przywódcy Wielkiej Brytanii, politycy, jak i większość społeczeństwa brytyjskiego uważa, że Wielka Brytania jest wielka. Czyli mówią, the Great Britain is great. Czyli Wielka Brytania jest wielka i od dawna aspirowała do uzyskania specjalnego statusu w ramach Unii Europejskiej, że przypomnę chociażby słynny rabat brytyjski wywalczony przez Margaret Thatcher, byłą premier Wielkiej Brytanii. Teraz David Cameron idzie jeszcze dalej i chce nie tylko potwierdzenia tego statusu, ale jego wzmocnienia i rozszerzenia kompetencji Wielkiej Brytanii w decydowaniu w większości obszarach dotyczących strategicznych działań jego kraju. I na to musiały zgodzić się nie tylko instytucje unijne, myślę tu o Komisji Europejskiej, szef Jean-Claude Juncker i Radzie Europejskiej, na której czele stoi Donald Tusk, ale przede wszystkim szefowie rządów i głowy państw, gdyż stanęły przed alternatywą. Albo Wielka Brytania wyjdzie z Unii, albo uzyska ten status, o który zabiega. I po zważeniu wszelkich okoliczności i możliwych scenariuszy, już wcześniej szefowie rządów i głowy państw doszli do wniosku, że dla wszystkich będzie najlepiej, gdy Wielka Brytania w Unii Europejskiej pozostanie, również dla Polski. Dlatego też mówimy teraz już po zakończeniu tego szczytu i znamy jego wyniki, ale jeszcze przed jego rozpoczęciem naprawdę wiedzieliśmy, że zakończy się on pozytywnie. Mówił o tym zresztą sam Nigel Farage, szef partii UKIP, który de facto stoi za tym referendum.
Że nie może być po prostu inaczej. A teraz, gdy David Cameron osiągnął to, co chciał, czy jesteśmy bliżej tego, że Brytyjczycy opowiedzą się za pozostaniem w Unii Europejskiej i wówczas ci wszyscy przywódcy, którzy no teatralne różnego rodzaju gesty robili, ale przecież było wiadomo, że oni nie mogą rozjechać się bez tego porozumienia, bo tak bardzo zależy im na tym, żeby Wielka Brytania pozostała w Unii Europejskiej. Czy Brytyjczycy są bliżej tego, żeby zaakceptować swoją obecność w Unii Europejskiej? Jakiego wyniku pan spodziewa się 23 czerwca, ponieważ już premier Wielkiej Brytanii potwierdził, że referendum w sprawie Unii Europejskiej w Wielkiej Brytanii odbędzie się 23 czerwca. To są te najnowsze informacje.
To, że referendum odbędzie się w czerwcu tego roku, przekazał nam tę informację minister spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii w Parlamencie Europejskim, naszej grupie politycznej. Nie jest to więc zaskoczeniem. Natomiast odpowiadając na pytanie ojca, jakiego wyniku się spodziewam i czy jesteśmy bliżej od momentu opowiedzenia się społeczeństwa brytyjskiego za Unią Europejską, to sądzę, że odpowiedź na to byłaby jeszcze przedwczesna. A to z racji takiej, że o ile premier Wielkiej Brytanii David Cameron przekonał swój rząd i miał to czynić właśnie dzisiaj i stanowisko rządu brytyjskiego będzie jednoznaczne en bloc, to już słyszymy zapowiedzi, że przynajmniej kilku ministrów, mówi się o 7 z rządu Davida Camerona, może w kampanii przedreferendalnej zachęcać jednak swoich rodaków do tego, aby opowiedzieli się za wyjściem tego kraju z Unii Europejskiej. I nie jest tajemnicą, że duży wpływ na wynik referendum może mieć stanowisko mera Londynu, który uchodzi za postać charyzmatyczną, jest jednocześnie posłem z ramienia partii konserwatywnej i spekuluje się, że zechce zająć miejsce Davida Camerona. Jeśli partia konserwatywna w kampanii wyborczej, mówiąc kolokwialnie, się rozjedzie, a partia UKIP, United Kingdom Independence Party, Nigela Farage'a, bardzo mocno zaangażuje się w kampanię, to wynik jest niepewny. I ten wynik, moim zdaniem, nie tyle będzie zależał od szczegółów negocjacji i zawartego kompromisu, od którego, nad którym dyskutujemy i od którego wyszliśmy, ile od właśnie terminu, który podał ojciec, czyli koniec czerwca tego roku, sprawia, że klimat się ociepli, nie będzie już tak zimno jak dzisiaj i uchodźcy z większą energią zaczną wybierać się, przeprawiać do Europy, czyli wkraczać w granice Unii Europejskiej. I sądzę, że w dużej mierze od tego będzie zależała decyzja społeczeństwa brytyjskiego, czy pozostać w ramach Unii Europejskiej, w tej organizacji pod nazwą Unia Europejska, w jaki sposób ta organizacja poradzi sobie z kryzysem migracyjnym na wiosnę i właśnie w czerwcu, tuż przed referendum w sprawie wyjścia bądź pozostania Wielkiej Brytanii w Unii Europejskiej.
A ta kampania za, przeciw będzie interesująca sama w sobie i będziemy o niej zapewne wiele razy jeszcze mówić. Panie profesorze, bardzo serdecznie dziękuję za komentarz. Pan profesor Mirosław Piotrowski, poseł do Parlamentu Europejskiego, był naszym gościem. Dziękuję za rozmowę.
Bardzo dziękuję ojcu i wszystkim radiosłuchaczom. Pozdrawiam serdecznie. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.